Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 6 grudnia i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Queensland rozważa wcześniejsze otwarcie granicy. Stan nie odnotował nowych przypadków zakażeń. Zakaz podróżowania do Afryki Południowej wydany przez władze australijskie uznany za dyskryminujący. Protesty afgańskich kobiet. Wojska estońskie pomagają na granicy polsko-białoruskiej. A oto szczegóły wydarzeń. Premier Queensland Anastazja Palaszczuk rozważa ponowne otwarcie granicy wcześniej. W stanie nie odnotowano żadnych nowych przypadków COVID-19. Zarejestrowano natomiast 6 nowych przypadków poddanych kwarantannie. Stan planuje znieść wymagania dotyczące kwarantanny dla zaszczepionych podróżnych krajowych, gdy 80% kwalifikujących się mieszkańców Queensland zostanie w pełni zaszczepionych przed 17 grudnia. Premier Palaszczuk poda aktualne informacje dotyczące dat otwarcia granic w godzinach popołudniowych w dniu dzisiejszym. Tymczasem Nowa Południowa Walia odnotowała 208 nowych przypadków COVID-19. Wskaźnik populacji z podwójną dawką szczepień wynosi 92,8%. W Wiktorii 1073 nowe przypadki i 6 kolejnych zgonów. Ponad 91% mieszkańców Wiktorii w wieku powyżej 12 lat jest w pełni zaszczepionych. Wydany przez rząd australijski zakaz podróżowania do kilku krajów południowoafrykańskich został uznany przez dyplomację za dyskryminujący. Wysoki komisarz RP w Australii, Martinus van Schalkwyk, powiedział, że zakaz ze względu na rozprzestrzenianie się wariantu Omikron należy zmienić, ponieważ przypadki zostały wykryte na całym świecie, nie tylko w Afryce. Van Schalkwyk uważa, że zakaz jest niesprawiedliwy i Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła to zdanie. Rozbudowa kopalni węgla w Nowej Południowej Walii może na dziesięciolecia zablokować dostawy do największego australijskiego producenta stali. Rozbudowa kopalni węgla Dendrobium o wartości 1 miliarda dolarów, którą zaproponowała spółka zależna BHP South 32, została zablokowana przez Stanową Komisję Planowania w lutym, powołując się na zagrożenia dla zaopatrzenia w wodę w Sydney. Obecnie wicepremier Paul Toole ogłosił rozbudowę kopalni, powołując się na rozwój infrastruktury o znaczeniu państwowym, mającym znaczenie dla huty Port Kembla i tysięcy pracowników. Jeśli zostanie zatwierdzona, rozbudowa kopalni w pobliżu Wollongong pozwoliłaby na wydobycie dodatkowych 78 milionów ton węgla z nowych obszarów i ponad 250 milionów ton emisji gazów cieplarnianych przez cały czas trwania projektu. Wielu kierowców autobusów w środkowo-zachodnim Sydney strajkuje dzisiaj i prawdopodobnie jutro w ramach trwającego sporu o równość płac. Akcja protestacyjna ma negatywny wpływ na podróże osób dojeżdżających do pracy w całej Nowej Południowej Walii. Sekretarz związków zawodowych Mark Murray powiedział, że obecna sytuacja obciąża pracowników. Pracują na 13-godzinne zmiany i mają też zmiany, które trwają 5 godzin z 5-godzinną przerwą, a potem zaczynają ponownie. Tak więc przez 5 godzin wielu z tych pracowników mieszkających w zachodnim Sydney, ponieważ nie stać ich na mieszkanie w takich miejscach jak Stratfield czy Burwood, muszą dojechać samochodem. Przemieszczają się więc bardzo daleko, a te zmiany są tak niekorzystne dla ich rodzin, że aż śmieszne. Więc muszą stać w korku przez 5,5 godziny. Australia utrzymała 6. pozycję w indeksie mierzącym wpływy geopolityczne w regionie Azji i Pacyfiku. 4. doroczny indeks mocy Azji opracowany przez Lowy Institute wykazał, że dynamika w regionie uległa przesunięciu, a na czele indeksu znalazły się Stany Zjednoczone, odnotowując pierwszy roczny wzrost ogólnej potęgi, podczas gdy Chiny odnotowały pierwszy roczny spadek. Indeks ocenia 26 krajów, biorąc pod uwagę 131 wskaźników w obszarach takich jak dyplomacja szczepionkowa, odporność na zmiany klimatu, możliwości gospodarcze i relacje z innymi krajami. Dyrektor projektu Lowy Instytut powiedział, że chociaż Australia utrzymała wysoki poziom rankingu, istnieją niepokojące trendy.
Australia's resilience is up. We've been able to withstand Chinese informal sanctions and trade tariffs.
Odporność Australii wzrosła. Byliśmy w stanie wytrzymać chińskie nieformalne sankcje i cła handlowe znacznie lepiej niż planowano kilka lat temu. Lockdowny i restrykcje mocno wpłynęły na międzynarodową zewnętrzną ocenę państwa. Dziesiątki afgańskich kobiet protestuje przeciwko oświadczeniu wydanym przez przywódcę talibów Hibatullah Akhundzada, nakazującego przymusowych małżeństw. A demonstranci twierdzą, że istnieją również inne problemy, które należy rozwiązać. W zeszłym tygodniu talibowie ogłosili, że zniosą zakaz przymusowych małżeństw dla kobiet, co jest zgodne z odpowiedzią na ustalone kryteria uznania ich rządu i przywrócenia pomocy humanitarnej przez inne narody. Nie było natomiast wzmianki o powrocie dziewcząt do szkoły czy kobiet do pracy. Afgańska dziennikarka Parwana Ibrahim Khalil twierdzi, że te dwie kwestie są równie ważne. Kiedy zobaczyłyśmy oświadczenie wydane przez Mullah Hibatullaha, przywódcę talibów, o zniesieniu zakazu przymusowych małżeństw dla kobiet, dla nas to była od dawna tocząca się walka w Afganistanie. Walczymy z nią od lat. Istotna kwestia, którą chcieliśmy usłyszeć, było to, że dziewczęta mogą chodzić do szkoły. Istotne było dla nas, aby dziewczęta mogły chodzić do szkoły, kobiety mogły wrócić do pracy, kobiety mogą podróżować samodzielnie jak mężczyźni, nie potrzebują męskiego towarzystwa. Chcemy, aby kobiety mogły żyć swobodnie. Ponad 20 krajów zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy i Wielka Brytania, wydało wspólne oświadczenie wyrażające zaniepokojenie doniesieniami o zabójstwach i zaginięciach byłych członków afgańskich sił bezpieczeństwa. Oświadczenie to jest następstwem raportu opublikowanego przez Human Rights Watch, który twierdzi, że ponad 100 byłych pracowników sił bezpieczeństwa zniknęło lub zostało zabitych od czasu, gdy talibowie przejęli kontrolę nad krajem prawie 4 miesiące temu. Podano również, że domniemane działania stanowią poważne naruszenie praw człowieka i są sprzeczne z deklaracją talibów o amnestii. Rzecznik afgańskiego MSW, Said Khosti, odrzucił oskarżenie o zabójstwa, twierdząc, że nie ma na to dowodów. Uznał, że raport jest oszczerstwem wobec Islamskiego Emiratu Afganistanu. We wtorek dojdzie do wirtualnego szczytu prezydentów USA i Rosji, potwierdził oficjalnie Biały Dom. Rozmowa Joe Bidena i Władimira Putina ma dotyczyć kwestii globalnych oraz regionalnych, w tym sytuacji na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Walkucki.
Prezydent Biden podniesie kwestię naszego zaniepokojenia aktywnością militarną Rosji na granicy Ukrainy oraz potwierdzi przywiązanie Stanów Zjednoczonych do suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Według amerykańskiego wywiadu Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą około 70 tysięcy żołnierzy i może planować inwazję na ten kraj. Biden oświadczył, że nie akceptuje wyznaczonej przez Władimira Putina czerwonej linii, jaką według rosyjskiego prezydenta byłaby ekspansja NATO na Ukrainę.
W Stanach Zjednoczonych w wieku 98 lat zmarł były senator Bob Dole, który przez dziesięciolecia odgrywał ważną rolę w partii republikańskiej. Był jednym z pierwszych amerykańskich polityków, który publicznie poparł przyjęcie Polski do NATO.
Podczas 36 lat w kongresie stał się jednym z najbardziej wpływowych polityków tej partii. W wyborach 1996 roku uzyskał nominację partii republikańskiej, ale przegrał z popularnym demokratą Billem Clintonem. Ambasador Rzeczpospolitej w Waszyngtonie Marek Magierowski przypomniał, że 2 lata temu Bob Dole został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej.
Wojska estońskie pomagają na granicy polsko-białoruskiej. Zadaniem żołnierzy z Estonii jest budowa i naprawa tymczasowego ogrodzenia oraz udrożnienie połączeń drogowych, napisał Mariusz Błaszczak, szef MON. Od piątku pododdziały wojsk inżynieryjnych z Estonii i Wielkiej Brytanii są już w Polsce. Minister Błaszczak poinformował dziś, że brytyjscy żołnierze zapoznają się z zadaniami, które będą realizować na granicy polsko-białoruskiej. Brytyjczycy już 8 grudnia rozpoczną służbę i będą wspierać siły zbrojne RP, m.in. w budowie i naprawie tymczasowego ogrodzenia. Grupa migrantów opuściła transportowe centrum logistyczne znajdujące się blisko białorusko-polskiego przejścia granicznego Bruzgi-Kuźnica. Zamierzają powrócić do Iraku swojej ojczyzny. Inni nadal pozostają przy przejściu granicznym. Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk uważa, że najnowsze unijne sankcje będą dotkliwe dla białoruskiego reżimu i kluczowe będzie, by nie pozwolić na ich obejście. Ekspert podkreślił, że poprzednie sankcje przyjęte w czerwcu, w tym ekonomiczne, były znacznie ostrzejsze, ale najnowszy, piąty pakiet, będzie dodatkowo uciążliwy.
Suma obu tych pakietów sprawia, że to już jest duży problem dla Mińska. Ten czerwcowy jest znacznie bardziej daleko idący, co nie zmienia faktu, że te przedsiębiorstwa, które zostały włączone do piątego pakietu, no one będą miały spory problem. I tutaj główne pytanie jest, w jakim stopniu i czy w ogóle uda im się ten reżim sankcyjny unijny, ale także amerykański, wsparty również przez Brytyjczyków i przez Kanadyjczyków, w jakim stopniu oni efektywnie będą w stanie ten reżim sankcyjny obchodzić.
Wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich powiedział, że przy każdych sankcjach wyzwaniem jest pilnowanie, by nie były łamane. Tak jest teraz w przypadku unijnych sankcji na Białoruś, a w przeszłości tak bywało w przypadku amerykańskich sankcji na Koreę Północną czy Iran.
Dlatego, że te reżimy, one nie stoją w miejscu. One są dosyć elastyczne i one zawsze próbują obchodzić te reżimy sankcyjne. W przypadku Białorusi mamy wsparcie bardziej istotnie nieformalne niż formalne ze strony rosyjskiej. I tutaj myślę, że Rosja będzie głównym partnerem i sprzymierzeńcem reżimu w Mińsku, jeśli chodzi o próbę obejścia tych sankcji. Myślę, że te porty rosyjskie będą służyły jako pewnego rodzaju wrota na świat tych produktów białoruskich, które dotychczas były wysyłane na przykład przez porty państw bałtyckich.
Unijne sankcje na białoruski reżim za atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów weszły w życie w czwartek. Obejmują 17 urzędników i 11 firm, m.in. białoruskie linie lotnicze Belavia, biura turystyczne i hotele w Mińsku. Na liście sankcyjnej znalazły się też firmy finansujące reżim Łukaszenki, zakłady chemiczne Grodno Azot czy firma petrochemiczna Białorusnieft. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska będzie dążyć do wyrównania deficytu handlowego z Katarem. W Dausze prezydent uczestniczył w drugim polsko-katarskim okrągłym stole gospodarczym, który jest elementem jego wizyty w tym kraju.
Wartość samego LNG dostarczonego w zeszłym roku do Polski to ponad 500 milionów dolarów, czas gdy cały wolumen obrotu pomiędzy naszymi krajami to nieco ponad 630 milionów dolarów. Jak więc widać, ta dysproporcja jest po prostu gigantyczna. Bardzo zależy mi na tym, abyśmy podjęli kroki przynajmniej w kierunku poszukiwania możliwości jej zrównoważenia.
Koncert Murem za polskim mundurem był transmitowany w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Szef MON, Mariusz Błaszczak, powiedział, że koncert jest jednym z wielu gestów wdzięczności dla służb chroniących polskiej granicy.
No dzisiaj nas czeka podziękowanie dla polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa na granicy polskiej. Ja jestem wdzięczny za te wszystkie słowa uznania, otuchy, jakie są kierowane do żołnierzy Wojska Polskiego, ale jestem wdzięczny również Telewizji Polskiej, prezesowi Jackowi Kurskiemu za zorganizowanie tego koncertu, a więc dziękujemy żołnierzom, stoimy murem za polskim mundurem.
Występowali m.in. Edyta Górniak, Jan Pietrzak, Halina Frąckowiak i Wiki Gabor. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 22 389 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID zmarło 19 osób, natomiast z powodu współistnienia infekcji z innymi schorzeniami zmarło 26 osób. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 7 grudnia. Sydney 24 stopni, wyładowanie atmosferyczne. Melbourne 16 stopni, opady deszczu. Canberra 26 stopni, silne opady deszczu. Brisbane 28 stopni, zachmurzenie. Adelaida 19 stopni, pochmurno. Perth 36 stopni i też pochmurno. Darwin 33 stopni i silne wyładowania atmosferyczne. Hobart 16 stopni i deszcz. A w Warszawie minus 3 i pochmurno. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 70 centów amerykańskich i 2,85 zł. I tą wiadomością żegnam się z Państwem, życząc miłego dnia. Na podstawie materiałów SBS Newsroom i Informacyjnej Agencji Radiowej przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i przeczytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.